Miało być o krzyżakach, a w zasadzie o bitwie pod Grunwaldem, póki jeszcze nie opadł historyczny dym związany z kolejną rocznicą. No i o tym, jak poczynania zakonników spod znaku białego płaszcza i czarnego krzyża reagowali w tamtym czasie papieże. W trakcie pisania zdałem sobie jednak sprawę z tego, że trzeba byłoby wyjaśnić, skąd się ci krzyżacy wzięli jako tacy. No bo przecież nie powstali w momencie ściągnięcia ich do nas przez Konrada Mazowieckiego. No tak też dostałem się, śledząc historię, do Włoch, do Sycylii, a następnie do Jerozolimy, aby uświadomić sobie, że opowieść o zakonie, który dał nam nieźle popalić swojego czasu, no będzie niepełna bez wyjaśnienia, cóż to takiego w zasadzie była ta Jerozolima i dlaczego wszyscy w pewnym momencie oszaleli na jej punkcie. Tak też oddaję dziś w wasze ręce cykl historii o Jerozolimie, który rozpoczniemy od momentu wypędzenia z niej narodu wybranego, a skończymy na bitwie pod Grunwaldem. Przed wami pasjonująca, jak sądzę, wieloodcinkowa opowieść, ociekająca przemocą, zdradami i często też zwykłą ludzką głupotą. Tu Marek Miśko i kanał Czuwa i Historia. Będzie też o prawdziwych herosach, zwycięzcach i świętych ludziach, dzięki którym nasz świat przetrwał jako taki do dzisiejszych dni. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Jest i nasza najnowsza perełka, czyli drugi numer magazynu Czuwaj o mszy wszechczasów. 160 stron pięknie wydanego w zasadzie albumu o historii mszy, jej znaczeniu, symbolice, a także łacinie i muzyce sakralnej. Powiem, nie zachowując fałszywej skromności, że jestem z tego wydania naprawdę dumny. Przedsprzedaż zakończyła się w 2 dni i ostatnie paczki z przedsprzedaży zostały właśnie zapakowane. Na stronie pojawiły się więc znowu dostępne magazyny, ale zamówień jest tak wiele, że nie nadążamy z ich pakowaniem. Dlatego na wysyłkę trzeba z pewnością będzie poczekać około 3 dni roboczych od dnia zamówienia. Najnowszy magazyn znajdziecie na stronie miskoczuwaj.pl, gdzie leży on sobie obok wydanych przez nas 2 powieści Romana Tmowskiego, a także kilku gadżetów i pierwszego numeru magazynu, który jest poświęcony bezpieczeństwu i sytuacjom kryzysowym. Tego pierwszego zostało jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy. Dziękuję wszystkim za udzielanie nam cyklicznego wsparcia, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą tutaj wykonywaną pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każdą rzecz jasna dziękuję. No to co? Zaczynamy! Przed oglądaniem sprawdź swoją subskrypcję. YouTube lubi je czasem usuwać. Kliknij też dzwoneczek, żeby być na bieżąco lub zapisz się na listę mailingową poprzez formularz zamieszczony na stronie miskoczuwaj.pl. Po zapisaniu się na listę sprawdź, czy maile ode mnie nie wpadają do spamu lub innego foldera. Można by zacząć od tego, że jeszcze za swojego ziemskiego życia Jezus Chrystus, wychodząc pewnego dnia ze świątyni jerozolimskiej, w towarzystwie swoich najbliższych przyjaciół, uczniów i apostołów, przepowiedział zniszczenie świętego miasta i samego przybytku. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 6. Jest to cytat, który w odróżnieniu od innego równie popularnego o odbudowaniu świątyni w 3 dni nie był metaforyczny i nie dotyczył zmartwychwstania. Obie przepowiednie rzecz jasna się spełniły, lecz to, co przewidział Pan Jezus o niepozostaniu kamienia na kamieniu, nastąpiło nieco później, bo po upływie 37 lat. I teraz pytanie. Dlaczegoż to znający przecież Jerozolimę apostołowie tak bardzo zachwycali się widokiem świątyni, która przecież była dla nich czymś normalnym, dobrze ją znali, musieli znać, bo nie była niczym nowym? A może dlatego, że w czasie, w którym rozgrywało się to wydarzenie, była cały czas w przebudowie. Pierwsza świątynia zbudowana przez króla Salomona na podstawie wytycznych przekazanych jego synowi przez Boga, ten syn miał na imię Dawid, została doszczętnie zniszczona i splądrowana przez króla Babilonii Nabuchodonozora II. Ta z czasów Mesjasza była drugą, na nowo odbudowaną świątynią, za której powstanie odpowiadał m.in. Herod Wielki, czyli ojciec Heroda Antypasa. Antypas był tetrarchą Galilei i Perii. I ten sam człowiek za kilka tygodni lub kilka miesięcy od dnia, w którym wydarzyła się ta sytuacja, będzie żądał od Zbawiciela pokazania cudów, a zderzywszy się z milczeniem Chrystusa, każe go upokorzyć i odesłać do rzymskiego protektora Poncjusza Piłata. Herod Wielki rozpoczął wielką przebudowę świątyni około roku 20-19 przed narodzeniem Chrystusa. Sanktuarium, czyli właściwa świątynia, zbudowana została stosunkowo szybko, bo już w czasie, gdy Jezus był jeszcze małym dzieckiem i miał zaledwie rok albo dwa, tyle minęło czasu od jego narodzin, ale cały ogromny kompleks, te dziedzińce, portyki, mury oporowe, kolumnady były rozbudowywane przez wiele dekad. W czasach publicznej działalności Jezusa, która przypadała na okres mniej więcej pomiędzy 27 a 33 rokiem naszej ery, prace budowlane więc wciąż trwały. I potwierdza to Ewangelia Jana, gdy Żydzi mówili do Jezusa: 46 lat budowano tę świątynię. No i faktycznie, pracę zakończono dopiero około roku 63-64 po narodzeniu Jezusa Chrystusa, czyli na krótko przed wybuchem powstania żydowskiego, które zakończyło się zniszczeniem tejże świątyni w roku 70. Także zbyt długo Żydzi nie nacieszyli się jej pięknym widokiem. Więc faktycznie uczniowie mogli szczerze zachwycać się nie tylko tą dawną budowlą, ale też imponującym planem budowy, nowymi monumentami i bogatymi zdobieniami. Herod podwoił bowiem powierzchnię platformy świątynnej i żeby to zrobić, musiał wznieść mury oporowe z ogromnych bloków kamiennych. Niektóre z tych bloków ważyły i ważą, bo przecież niektóre pozostały, setki ton. I to, co dziś z niej pozostało, a mam tutaj na myśli tę słynną ścianę płaczu, jest przez turystów bardzo często błędnie uważane za jedną ze ścian świątyni, a w rzeczywistości jest to właśnie fragment zachodniej ściany muru oporowego i ze świątynią jako taką nie ma zbyt wiele wspólnego. Świątynia Herodowa stała się jedną z najwspanialszych budowli antycznego świata. Była cudem antycznego świata. Została pokryta złotem, zdobiona wielkimi portykami, w tym słynnym portykiem Salomona, czyli miejscem, w którym bardzo często Jezus nauczał. I mogła też pomieścić dziesiątki tysięcy pielgrzymów przybywających na ważne święta. Przebudowa miała też charakter, wymiar bym powiedział, polityczny. Herod bowiem nie był Żydem czystej krwi. Wywodził się z krainy leżącej na południu, której nazwa z łaciny brzmi Idumea, a z hebrajskiego Edom. Herod był więc Idumejczykiem. Około roku 163 przed naszą erą terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, więc ostatecznie poddali się ci ludzie całkowicie 125 lat przed narodzinami Chrystusa i zostali wówczas zmuszeni do przyjęcia religii żydowskiej, no i od tamtej pory Edomici, czy też Idumejczykowie, zaczęli powoli stanowić część narodu żydowskiego. Herod Antypas nie szczędził więc grosza na kontynuację dzieła swojego ojca, bo chciał w ten sposób zyskać uznanie wśród Żydów i pokazać, że jest swój. A że był pyszny, no to również w jakiś tam sposób, w potężny sposób uwiecznić swoje imię na kartach historii. Mesjasz przewidział więc nie tylko zniszczenie świątyni i rozebranie jej do ostatniego kamienia, co miało miejsce, ale również całkowity upadek świętego miasta. Wspominam o tym nie dlatego, żeby zamglić tę naszą dzisiejszą opowieść, by nadać jej bardziej mistycznego charakteru, ale żeby wylać solidny fundament pod kilka kluczowych pytań, które dzisiaj sobie zadamy i będziemy zadawali w kolejnych programach. Mianowicie, dlaczego Jerozolima w późniejszych wiekach była tak ważna? Jak to się stało, że na pewien czas zniknęli z niej Żydzi? Kiedy pojawili się tam Arabowie? I z jakiego powodu do Ziemi Świętej rościli sobie prawo zachodni monarchowie, których przecież królestwa były oddalone od Palestyny o 2,5 do 5 tysięcy kilometrów? Święty Łukasz w rozdziale 21 napisanej przez siebie Ewangelii, my, katolicy, wierzymy, że została ona napisana przez Łukasza Ewangelistę, natomiast poprzez natchnienie Ducha Świętego, no ale robione było to bez wątpienia jego ręką. Więc on w tym rozdziale przytacza inne prorocze słowa swojego mistrza, który tym razem już nie tylko przepowiada całą sekwencję zdarzeń, ale podaje dokładnie instrukcje, co powinni robić żyjący wówczas jego przyjaciele, by po ziemsku tym razem przetrwać. Czytamy w tej Ewangelii, co następuje. Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 20 do 24. I niespełna 40 lat po wypowiedzeniu tej proroczej przepowiedni z konkretnymi wskazówkami, co robić i co będzie, Jerozolima została zniszczona, a bieg wydarzeń potoczył się dokładnie tak, jak wskazywał na to Chrystus. Potwierdzenie tych dramatycznych wydarzeń znajdziemy nie tylko w Ewangeliach, no bo ktoś mógłby powiedzieć, są to księgi stronnicze. Są te wydarzenia zapisane również u rzymskiego historyka, no żydowskiego pochodzenia, ale jednak Józefa Flawiusza w jego Wojnie Żydowskiej. Mało tego, Flawiusz nie tylko spisał przebieg tych wydarzeń, ale był ich naocznym świadkiem. Całość jego dzieła, moi drodzy, została rzecz jasna napisana archaicznym językiem i w takim też stylu została przetłumaczona na język polski, co sprawia, że miejscami, przynajmniej dla mnie, historii tej nie czyta się z przyjemnością, więc pomyślałem, że opowiem wam tę część historii, piątego rozdziału wspomnianej książki, zachowując wszystkie detale, jednak wykorzystując współczesną polszczyznę. Podczas gdy Dom Święty stanął w płomieniach, mówimy tutaj o świątyni, Rzymianie plądrowali wszystko, co wpadło im w ręce. 10 tysięcy schwytanych Żydów zostało zabitych. Nie oszczędzono nikogo, ani z powodu wieku, ani godności. Dzieci, starcy, zwykli ludzie i kapłani ginęli w ten sam, po prostu, barbarzyński sposób. Wojna pochłonęła wszystkich. Zarówno tych, którzy błagali o litość, jak i tych, którzy próbowali walczyć. Płomienie rozprzestrzeniały się coraz dalej, a ich huk mieszał się z jękami konających. Wzgórze było wysokie, a zabudowania świątyni rozległe, więc mogło się wydawać, że całe miasto płonie. Trudno wyobrazić sobie, pisze Flawiusz, większy i straszliwszy hałas. Z jednej strony rozlegał się gromki okrzyk rzymskich legionistów maszerujących do ataku, no a z drugiej rozpaczliwy wrzask oblężonych buntowników otoczonych już ogniem i mieczem. Ci, którzy jeszcze pozostali na górze, byli spychani przez wroga. W wielkim przerażeniu żałośnie lamentowali nad swoim nieszczęściem. Tłum znajdujący się z kolei na dole, w mieście, przyłączał się do tego krzyku. Wielu ludzi wyczerpanych głodem, bo oblężenie trwało pewien czas, z ustami niemal zamkniętymi z osłabienia na widok płonącego świętego domu, nagle odzyskiwało siły i wybuchało na nowo przeraźliwymi jękami i wołaniami. Niektórzy kapłani wyrywali z dachu świątyni metalowe kolce z takimi ołowianymi końcówkami i rzucali nimi jak oszczepami, wykorzystywali jako strzały, ale gdy zwrócili uwagę, że to nie pomaga, a ogień dosięga już ich samych, wycofali się na mur o szerokości 8 łokci i tam czekali na swój koniec. Dwóch spośród wybitnych kapłanów, mianowicie Merius, syn Belgasa i Józef, syn Daleusa, mogliby się ratować, mogliby przejść na stronę Rzymian lub podzielić po prostu los innych. Ale zamiast tego rzucili się w płomienie i spłonęli razem ze świętym domem. Rzymianie, uznawszy, że nie ma już sensu oszczędzać tego, co otaczało świątynię, podpalili wszystko, wszystkie pozostałe budynki, krużganki, bramy, z wyjątkiem dwóch, które spalili dopiero nieco później. Spłonęły też skarbce pełne pieniędzy, szat, bezcennych przedmiotów związanych z kultem. W skrócie, zostały podpalone te miejsca przy świątyni, gdzie zgromadzono całe bogactwo narodu żydowskiego. Żołnierze dotarli również do zewnętrznych krużganków na dziedzińcu świątynnym, gdzie schroniło się około 6000 ludzi, kobiet, dzieci. Zanim Tytus zdążył cokolwiek postanowić lub wydać rozkazy, no to rozwścieczeni żołnierze podpalili te krużganki, więc część ludzi zginęła, rzucając się w dół, inni spłonęli żywcem wewnątrz i nikt nie uszedł z życiem. Przyczyną zagłady tych ludzi był fałszywy prorok, który tego samego dnia ogłosił publicznie w mieście, że Bóg nakazał im wejść do świątyni, gdzie otrzymają cudowne znaki swego wybawienia. Jak pisze Flawiusz, było wtedy wielu fałszywych proroków, ludzi, którzy zachowywali się jak tyrani i celowo podsycali lud, by ten nie dezerterował. Oszukiwali więc ludzi obietnicami Bożego wyzwolenia, aby powstrzymać ich przed oddaniem się w ręce wroga, przed poddaniem, i karmili ich po prostu fałszywą nadzieją. A człowiek w niedoli, jak wiemy, wierzy takim obietnicom. Tak oto nieszczęsny lud dał się zwieść oszustom, którzy sprzeciwiali się samemu Bogu. Kilka dni po strasznym święcie 21 dnia miesiąca Artemezjusza, Jar, pojawiło się niezwykłe i niewiarygodne zjawisko, opisuje Józef Flawiusz. Przed zachodem słońca mianowicie miano widzieć na niebie rydwany i oddziały zbrojnych żołnierzy biegnące wśród chmur i otaczające miasto. A w święto Pięćdziesiątnicy kapłani, którzy nocą weszli na wewnętrzny dziedziniec świątyni, aby spełnić swoje obowiązki, poczuli nagle jakby drżenie i usłyszeli wielki hałas, a potem głos jakby wielkiego tłumu mówiącego do nich: uciekajmy stąd! Właśnie. Jeszcze straszniejsze było to, co wydarzyło się wcześniej. Oto 4 lata przed wybuchem wojny, pisze Flawiusz, gdy miasto cieszyło się jeszcze pokojem i dostatkiem, pewien prosty człowiek, miał na imię Jezus, syn Ananiasza, rolnik, który przyszedł na święto szałasów, nagle odszedł od zmysłów. Miał zacząć chodzić głośno po wszystkich ulicach miasta dniem i nocą i wołać głośno:
głos ze wschodu, głos z zachodu, głos z 4 wiatrów, głos przeciwko Jerozolimie i świętemu domowi, głos przeciwko oblubieńcom i oblubienicom, głos przeciwko całemu temu ludowi.
Nawet gdy go bito i chłostano, nie przestawał. Powtarzał tylko z żałosnym jękiem:
biada, biada Jerozolimie, biada, biada Jerozolimie.
O wszystkim tym, co Flawiusz widział i co zdołał zapisać, mówił swoim uczniom przecież Jezus Chrystus prawie 40 lat wcześniej. I faktycznie przeżyli ci, którym udało się zbiec w góry lub pozostać poza świętym miastem. W ten oto sposób rozpoczął się wielki upadek miasta i całego królestwa. Minęło kolejnych 60 lat. Żydzi zostali całkowicie pozbawieni podstaw swej podmiotowości, zarówno państwowej, ale co najważniejsze, religijnej, a przecież było to państwo, królestwo wyznaniowe, oparte na składaniu ofiary. Więc z jednej strony w Jezusie Chrystusie wypełniły się pisma proroków, a z drugiej stracili wszystko, co było konieczne do realizowania kultu świątynnego. Po 62 latach od tych pamiętnych wydarzeń raz jeszcze próbowano wypędzić Rzymian z Palestyny. Tak też za cesarza Hadriana rozpoczęło się powstanie pod przywództwem Szymona ben Kozyby. A że część popularnych wówczas rabinów z tamtego okresu widziało w nim objawionego przez Boga Mesjasza, no to zaczęto go nazywać Szymonem bar Kochbą. W języku aramejskim określenie to oznacza syna gwiazdy, co miało oczywiście nawiązywać do 17 wersetu z 24 rozdziału Księgi Liczb, którym mowa jest o wschodzącej gwieździe Jakuba. Tak też, gdy zaczęły się pojawiać na horyzoncie pewne drobne sukcesy tego powstania, no, samego przywódcy przecież, bardzo szanowany rabin Akiba ogłosił go Mesjaszem. Lecz gdy po niespełna 2 latach rewolucja antyrzymska zaczęła upadać, rabini uznali, że się pomylili, stąd obarczono go przydomkiem Bar Kozeba, czyli syn kłamstwa. Był dla nich synem kłamstwa. Po 2 latach przestał być Mesjaszem. Początkowo sami Rzymianie byli zaskoczeni niemałymi sukcesami powstańców, którzy według relacji innego historyka, Kasjusza Diona, przejęli kontrolę nad około 50 twierdzami i 1000 wsi, miast i miasteczek. To bardzo dużo jak na powstanie walczące ze zorganizowaną armią. Czas, który Rzymianie musieli wykorzystać na przeformowanie swoich wojsk, Bar Kochba wraz ze swoimi licznymi sprzymierzeńcami i stronnikami wykorzystał na krwawe prześladowania pierwszych chrześcijan. Zmuszał tych ludzi do odrzucenia wyznawania Chrystusa, a krnąbrnych brutalnie zabijano. Nic więc dziwnego, że w ocenie Eusebiusza z Cezarei Bar Kochba nie był żadnym przywódcą, tylko mordercą i rozbójnikiem. W 135 roku wojska rzymskie opanowały już całkowicie sytuację i na nowo przejęły kontrolę nad większością obszarów rebeliantów, a następnie, po długim oblężeniu, zdobyty został ostatni bastion, punkt oporu żydowskiego, czyli twierdza Betar, która była również siedzibą Sanhedrynu. Zamordowani zostali niemal wszyscy obrońcy, włącznie z Bar Kochbą, a pozostałych przy życiu sprzedano jako niewolników na cztery strony świata. Część z nich trafiła do Europy. Według relacji wspomnianego już Eusebiusza, głowę przywódcy powstania miano przekazać cesarzowi Hadrianowi na tacy. Jakież były konsekwencje powstania fałszywego proroka i fałszywego Mesjasza, o którym przecież wspomina nie tylko Jezus Chrystus w Ewangeliach, ale również historycy tacy jak Flawiusz? A takie, że cesarz rzymski przekształcił Jerozolimę w kolonię rzymską i zakazał Żydom osiedlania się na jej terenie. Nie oznacza to oczywiście, że Żydzi całkowicie zniknęli z Palestyny, ale faktycznie właśnie wtedy rozpoczął się poważny eksodus tego narodu. Część, która została, miała na długo zwinięte, a nawet zwichnięte skrzydła. Ci, co wyemigrowali, zaczęli osiedlać się w krajach zachodu. Ale to już jest opowieść na inną historię. Być może kiedyś ją wam przedstawię. Od tego momentu minęło mniej więcej półtora wieku. Minął czas prześladowań chrześcijan, władzę nad Rzymem przejął wielki cesarz Konstantyn. Tak, cesarz Konstantyn to jest dokładnie ten sam imperator, który został zapamiętany między innymi z tego, że jako pierwszy w historii cesarstwa przeszedł na chrześcijaństwo. Miało to miejsce na kilka dni przed jego śmiercią w roku 337. Wiele lat wcześniej zakończyły się natomiast prześladowania chrześcijan wszczęte przez Dioklecjana i Galeriusza. A w roku 313 został wydany edykt mediolański, proklamujący swobodę wyznawania chrześcijaństwa na terenie Imperium Rzymskiego. Jego niewątpliwą zasługą cesarza Konstantyna, było też to, że przekształcił dawną grecką kolonię Bizancjon w nową siedzibę cesarza, czyli Konstantynopol, który przez ponad 1000 lat pozostawał później stolicą cesarstwa wschodnio-rzymskiego. Nic więc dziwnego, że to właśnie cesarz Konstantyn jest uznawany przez cerkiew prawosławną za świętego. Czy wiemy, jak wyglądał? Wiemy i to bardzo dokładnie. Przed państwem kolos Konstantyna, a w zasadzie to, co z niego pozostało, z olbrzymich rozmiarów rzeźby datowanej na rok 312. Przedstawia ona cesarza Konstantyna Wielkiego, choć jest tutaj troszkę rozczłonkowana. Jej zachowane fragmenty znajdują się obecnie w muzeach kapitolińskich w Rzymie, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, a twarz z bliska wygląda tak. Ślady po Konstantynie znajdziemy również w Polsce. Nie trzeba wybierać się do Rzymu, chociaż jak wiemy, wszystkie drogi do niego prowadzą. Dokładnie, znajdziemy ją w Cerkwi Wszystkich Świętych, w Piotrkowie Trybunalskim, przedstawione na ikonie z XIX wieku. Konstantyn poza tym, że wykorzystał politycznie róg związanych z chrześcijaństwem, bo było tutaj dużo sprytu, nie tylko sama wiara, chociaż do tej wiary przekonywała go bardzo mocno matka, przeprowadził też liczne reformy, które ukształtowały nowe formy ustroju społecznego, ekonomicznego i politycznego w zarządzanym przez siebie państwem i co przyznają churalnie historycy, za jego rządów cesarstwo przeżywało krótkotrwały, ale jednak okres świetności. Zanim oczywiście Rzym upadł. I teraz, żeby nie oddalać się za bardzo od Jerozolimy, przejdziemy tylko przez kalendarium wydarzeń, a sam postaram się w dużym skrócie po prostu namalować obraz ówczesnej Europy, żebyśmy wiedzieli, co tutaj się działo na naszym terenie. No może niekoniecznie w Polsce, bo tutaj niewiele, ale w Europie Zachodniej, która później stała się trzonem naszej państwowości. co działo się najpierw w samej Jerozolimie w IV wieku. W IV wieku zapanowania Konstantyna i jego następców Jerozolima, wciąż nosząca oficjalną nazwę rzymską Elia Capitolina, stała się przede wszystkim miastem chrześcijańskim w ramach Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizantyjskiego. Mieszkańcy? No, głównie chrześcijanie. Grecy, Syryjczycy, przybysze z całego imperium. Była też mała, ale jednak grupa Żydów. Pomimo wcześniejszych zakazów osiedlali się oni zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei, no, ale były też resztki pogan. Miasto zaczęło więc przyciągać pielgrzymów i osadników z całego chrześcijańskiego świata. Łacinników, Greków, Ormian, Gruzinów, Etiopczyków. Było więc ono miejscem, do którego ciągnęli ludzie spragnieni dotknięcia świętości. Miejsc związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Pieczę nad miejscami świętymi sprawował już wtedy w pełni Kościół chrześcijański pod zwierzchnictwem biskupa Jerozolimy, a od roku 451 patriarchy, bo wcześniej był biskup, a później ten tytuł był tytułem patriarchy i tak też jest do dziś. To właśnie cesarzowa Helena, matka Konstantyna i sam cesarz przyczynili się do budowy Bazyliki Grobu Świętego. I to właśnie to miejsce szybko stało się najważniejszym centrum pielgrzymkowym całego chrześcijaństwa. Według szacunków populacja Jerozolimy w tamtym okresie, w okresie bizantyjskim, była stosunkowo skromna. Mówi się o rzędzie blisko kilkunastu tysięcy mieszkańców, 15-18, w zależności od okresu i napływu pielgrzymów. Oczywiście w dniach wielkich świąt liczba ta rosła wielokrotnie, gdy do miasta ściągały tysiące wiernych z całego znanego wówczas świata. W ten sposób Jerozolima zaczęła odzyskiwać swoje znaczenie, ale tym razem nie już jako centrum żydowskiego kultu świątynnego, lecz jako serce chrześcijańskiej wiary. Miejsce, w którym krzyż i grób Zbawiciela stały się magnesem dla milionów dusz na przestrzeni kolejnych stuleci. A jak w tym czasie wyglądał świat zachodni, ten, który my dziś nazywamy Europą? Gdy święta Helena wyruszyła do Jerozolimy około 326-328 roku, Europa była jeszcze daleka od bycia w pełni chrześcijańską. W miastach chrześcijaństwo oczywiście zyskiwało na znaczeniu, ale na wsiach, w lasach Galii, Germanii czy Brytanii, stare bóstwa nadal miały swoich wyznawców, nie mówiąc już o naszej gęsto zarośniętej puszczami ziemi, do której nawet Rzymianie bali się wścibiać swój imperializm. Cesarstwo było podzielone. Na wschodzie panował większy spokój i bogactwo, na zachodzie coraz wyraźniej czuło się nadchodzący kryzys. W IV wieku największymi siłami na terenie dawnego imperium były już nie tylko rzymskie legiony, ale także germańskie królestwa, które osiedlały się na jego dawnych ziemiach. Frankowie w północnej Galii, Wizygoci w Akwitanii i Hiszpanii, Burgundowie nad Rodanem, Wandalowie, którzy później przeszli do Afryki, również przez Rzym, wszyscy oni budowali swoje państwa na gruzach rzymskiej cywilizacji. Niektórzy z nich byli już chrześcijanami, to prawda, ale takiej wersji ariańskiej, uznawanej przez Kościół za herezję. Inni, tacy jak Frankowie, pozostawali jeszcze poganami. Dopiero w kolejnych dziesięcioleciach zaczęła się bardzo dynamicznie prawdziwa chrystianizacja Zachodu. Przełomowym momentem był chrzest króla Franków Chlodwiga I, który nastąpił, to chrzest rzecz jasna, w roku 496, gdy przyjął on katolicyzm, a nie arianizm. I to otworzyło drogę do sojuszu między germańskimi królestwami a rzymskim kościołem. Frankowie stali się później najważniejszą siłą chrześcijańską na Zachodzie. Stąd mówienie o najstarszej córze. Chociaż pierwsi chyba byli Ormianie. Ale to też na inną historię. W wieku VI, VII misjonarze tacy jak święty Benedykt, święty Augustyn z Canterbury szli na północ i wschód, nawracając plemiona germańskie i celtyckie. Irlandia, Szkocja już wcześniej przyjęły wiarę dzięki świętemu Patrykowi. Anglia była ponownie ewangelizowana. W VIII i IX wieku chrystianizacja dotarła do Saksonii, do Fryzji, do Czech, do Moraw, Rusi Kijowskiej, a w X wieku do Skandynawii i, jak wiemy, Polski i do Węgier, chociaż i tutaj Węgrzy byli pierwsi. Więc dawna, nieuporządkowana pogańska Europa stawała się powoli Europą chrześcijańską. Kontynentem, na którym krzyż zaczął kształtować nie tylko świątynie, ale także prawa, obyczaje i tożsamość narodów. Tę samą tożsamość, której dziś ta Europa się wypiera. I to właśnie w tym świecie, który powoli się nawracał, Jerozolima, choć odległa o tysiące kilometrów, pozostawała sercem, do którego pielgrzymi ciągnęli coraz większą grupą i z coraz większymi nadziejami. Do czasu. Europa się chrystianizuje. Jerozolima odzyskuje swój blask. Rzym upadł, ale Konstantynopol trzyma się dzielnie. Tymczasem w oddalonej o 1500 km na południe od Jerozolimy Mekce, około roku 610, Mahomet, jak wierzą muzułmanie, doznał pierwszego objawienia od archanioła Gabriela, co miało nastąpić w jaskini Hira na Górze Światła, które to wydarzenie, rzecz jasna, uznawane jest za początek islamu i powstanie odrębnej nowej religii. Tenże właśnie islam miał w ciągu najbliższych lat całkiem nieźle napsolić. Pierwszymi wyznawcami nowej wówczas religii byli oczywiście Arabowie. Ostateczna utrata kontroli nad Jerozolimą przez Bizancjum nastąpiła dopiero około roku 637-638, gdy kalif Umar ibn al-Khattab zajął Jerozolimę po kilkumiesięcznym oblężeniu. Miasto poddał mu wówczas patriarcha Soponius, czyli ostatni chrześcijański władca tego świętego miejsca przed długimi wiekami muzułmańskiego panowania. Kto ją po tym wycofaniu zamieszkiwał? Po roku 638 Jerozolima znalazła się pod panowaniem muzułmańskim. Najpierw kalifatu Rashidunów, potem Umajadów, potem Abbasyndów, no i kolejnych dynastii, które następowały po sobie. Ale żeby nie było, że wśród wyznawców nowej religii było też tak sielsko i anielsko, bo oto pierwsi kalifowie z kalifatu Rashidunów, czyli Abu Bakar, będący jednym z pierwszych nawróconych na islam, według niektórych tradycji stał się trzecią osobą po żonie proroka Hadżidży. Następnie był Umar, teść Mahometa, jeden z twórców Imperium Arabsko-Muzułmańskiego, dalej Usman, czyli zięć Mahometa, pochodzący z wysokich sfer. A za to, że pochodził z tych wysokich sfer i zdecydował się na przyjęcie islamu, no to w nagrodę otrzymał za żony dwie córki Mahometa, czyli założyciela nowej religii. No i kolejny był kalif Ali, czyli brat stryjeczny i przybrany syn, a następnie kolejny zięć Mahometa, który wzbudzał wtedy i dziś wzbudza również u muzułmanów niemałe kontrowersje. Na przykład taki Abu Bakar i Umar zostali uznani przez sunnitów za władców idealnych. Jednak większość szyitów podchodzi do nich z pewną rezerwą, ponieważ uważają oni, że ci objęli kalifat od początku należny Alemu z racji jego pokrewieństwa, najbliższego pokrewieństwa z prorokiem. W przypadkach skrajnych, na przykład safawickiej Persji, przeklinanie trzech pierwszych kalifów uchodziło za swoiste szyickie wyznanie wiary. Ale te wszystkie ważne dla nich spory nie przeszkodziły jednak temu, żeby islam rozprzestrzenił się bardzo szybko po Półwyspie Arabskim, żeby zataczał coraz szersze kręgi, a zainteresowani tym wyznaniem byli coraz bogatsi ludzie. Ludzie na urzędach, na stanowiskach, w końcu władcy różnych plemion i arabskich królestw. No i tak w zasadzie niezauważenie powstała wielka potęga. Religijna potęga, która zagroziła Jerozolimie, a następnie całemu zachodniemu światu. Chociaż początkowo, poza podbojem, nie działo się kompletnie nic. Nic szczególnie niepokojącego. Wręcz przeciwnie. Jak rzekłem, zaledwie 5-6 lat po śmierci Mahometa, w roku 637-638, kalif Umar ibn al-Khattab wziął Jerozolimę po kilkumiesięcznym oblężeniu. Istnieją na ten temat różne opowieści o tym, jak do tego doszło, nie będziemy tego przytaczać w tym momencie, ale tak czy inaczej efekt był taki, że chrześcijanom zagwarantowano tam bezpieczeństwo życia, ochronę majątku, swobodę wyznania. Kościoły miały dalej służyć kultowi i służyły kultowi. Ludność zobowiązano natomiast jedynie do płacenia pewnych trybutów, co było wówczas normą, płacenie podatku od wyznawania nie tej religii, co trzeba. Ale w razie potrzeby musieli zadeklarować, że będą brali udział w wyprawach przeciwko Bizancjum. Jest też pewna legenda mówiąca o tym, że gdy Umar wkroczył do świętego miasta zaraz po jego poddaniu, podobno odmówił modlitwę na schodach Bazyliki Grobu Pańskiego. Nie chciał wchodzić do wnętrza, aby w przyszłości nikt nie mógł użyć tego zdarzenia jako pretekstu do zamiany świątyni w meczet. I ten gest szacunku zapadł głęboko w pamięć zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom i jest powtarzany do dziś. Znaczenie Jerozolimy wyraźnie wzrosło za panowania kolejnej dynastii, dynastii Umajjadów, którzy swoją siedzibę ulokowali w Damaszku. I to od nich, można powiedzieć, w zasadzie wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o wprowadzenie islamu do świętego miasta, które od tego czasu stało się święte nie tylko dla chrześcijan i Żydów, lecz także dla muzułmanów. No właśnie, gdzie Rzym, gdzie Krym? Skąd ta Jerozolima u muzułmanów? Chodziło o politykę. Za czasów rządu kalifa Abd al-Malika w latach 688-691 na wyniosłym tarasie dawnego wzgórza świątynnego wzniesiono najstarszą i do dziś zachowaną wielką budowlę islamu, czyli kopułę na skalę. Stoi ona nad skałą, którą Żydzi łączą z ofiarą Abrahama, a muzułmanie z nocną podróżą proroka do nieba. Ta budowla nie jest budowlą arabską. Widać to gołym okiem, że jest inspirowana bizantyńskimi kościołami. Stała się wzorem dla późniejszych meczetów. I w tym samym okresie Umayyidzi przekształcili dawną bizantyńską bazylikę w meczet Al-Aqsa, czyli oznacza to najdalszy meczet. Dlaczego tak? Ponieważ wspomina o nim Koran. I miało to wyraźny cel polityczny, bo gdy pewien uzurpator opanował Mekkę i Medynę, kalif Abd al-Malik zakazał pielgrzymek do Arabii i ogłosił w ten sposób Jerozolimę trzecim świętym miastem islamu. I w ten sposób chciał umocnić swoją pozycję, przyciągając wiernych bliżej Damaszku, licząc, że będzie miał nad nimi większe panowanie, no skoro Mekka jest zajęta. Od roku 750 Jerozolima znalazła się pod władzą Abbasydów. Byli to ludzie z Bagdadu. W roku 832 kalif nakazał bicie monet z nową nazwą miasta. Już nie Jerozolima, ale Al-Quds, czyli święte. Chrześcijanie, szczególnie ci związani z greckim kościołem i wspieranym przez Bizancjum, zachowywali względnie uprzywilejowaną pozycję bardzo długo. Miasto nadal rzecz jasna tętniło życiem, było to życie wielu religii i kultur, choć wszystko rozgrywało się pod wyraźną zwierzchnością islamu. Główną ludność stanowili nadal chrześcijanie. Byli to Malechici, Jakobici, Ormianie, Grecy, ale obok nich mieszkali też Żydzi, którym muzułmanie powolutku pozwalali powracać po wiekach rzymskich i bizantyjskich ograniczeń oraz oczywiście stopniowo rosnąca grupa muzułmanów, głównie Arabów. Przez pierwsze dekady, a nawet stulecia w Jerozolimie i całej Palestynie dało się utrzymywać pewien kruchy, ale realny pokój między ludem księgi a muzułmanami. Muzułmanie i chrześcijanie żyli obok siebie spokojnie, handlowali, modlili się w swoich świętych miejscach, czasem nawet dzielili szacunek dla wspólnych patriarchów, Abrahama, Dawida. Ale kiedy te relacje zaczęły się psuć? Bo przecież się zepsuły. Ktoś na nie wpłynął? Mam tutaj pewną teorię, ale nie mam na nią dowodów, więc nie będę wyrażał. Kto mógł wpłynąć na niszczenie relacji pomiędzy chrześcijaństwem a islamem? Tak czy inaczej, nie było jednego dramatycznego momentu, takiego czegoś na wzór jednej nocy, w której chwycono za miecze. To był raczej powolny proces. Już pod późniejszymi władcami z dynastii Umayyadów, a zwłaszcza za Abbasydów, zaczęły narastać pewne napięcia. Profesor Feliks Koneczny słusznie pisał 13 wieków później, że cywilizacje żyjące na styku siebie muszą się polaryzować. Tak też działo się i w tym czasie. Muzułmanie, czując się coraz pewniej jako panowie ziemi, zaczęli coraz wyraźniej podkreślać swoją dominację. Była to dominacja nie tylko duchowa, ale i taka widzialna, polityczna. Ograniczano więc budowę nowych kościołów, czasem nakładano dodatkowe daniny, a w okresach kryzysów ekonomicznych lub politycznych dżizja, czyli ten podatek od wiary, stawał się coraz większym narzędziem nacisku. Prawdziwy przełom, czyli ten, po którym relacje nigdy już nie wróciły do dawnego stanu, przyszedł jednak dopiero na początku XI wieku. Pewne zdarzenie przechyliło szale goryczy. Oto w roku 1009 kalif fatymicki Al-Hakim bin Amar Al-Ach, człowiek o wątpliwej równowadze umysłowej, mierzący się z poważnymi problemami alkoholowymi, no chociaż uznawany później przez część szyitów za wcielenie boskości, wydał rozkaz zniszczenia Bazyliki Grobu Świętego i ją zniszczył, a następnie nakazał zniszczenie wszystkich kościołów na zarządzanym przez siebie terenie. Bazylika Grobu Pańskiego, czyli serce chrześcijaństwa, została zburzona niemal do fundamentów. Oczywiście pojawia się pytanie, jak można zniszczyć historyczne miejsce poświęcone jednemu z proroków, co przecież głosi islam, no ale najwyraźniej ten człowiek nie widział z tym problemu. Oberwało się nie tylko chrześcijanom. Prześladował Żydów, kazał przeklinać postacie szanowane przez sunnitów, czyli walczył również ze swoimi w ramach takiej wewnętrznej wojny. A później, nie wiedzieć czemu, złagodził swoją politykę względem innych religii i wyznań. Minęło raptem kilka lat, bo w roku 1013 zezwolił na emigrację chrześcijan i Żydów do Bizancjum, a na sam koniec życia dopuścił się nawet takiego działania, że na nowo chrześcijańskie praktyki religijne były zgodne z prawem, wydawał zgody na odbudowę kościołów i klasztorów, a część klasztorów odzyskała trybut w postaci
pieniędzy, które zostały im zagarnięte. Zezwolił nawet na powrót do oryginalnej religii tym chrześcijanom i Żydom, którzy przeszli wcześniej na islam. To było niespotykane. Al-Hakim zniknął nagle w roku 1021. Prawdopodobnie padł ofiarą zamachu, ale politycznie zniknięcie to dało początek twierdzeniom, że po prostu Bóg zabrał go z tego świata po cichutku, bo on sam postanowił się z tego świata wycofać, że wypełnił swoją misję. Tak czy inaczej, sprawy skomplikowały się właśnie dzięki temu człowiekowi. I od tego momentu w umysłach chrześcijan Zachodu zaczęła kiełkować myśl, że święte miasto nie może dłużej pozostawać w rękach takich ludzi, którzy są nieprzewidywalni. No jeżeli ktoś decyduje się niszczyć najświętsze miejsca, to musi liczyć się z reakcją. Kiedy w 1071 roku Seldżucy, a była to dynastia panująca w różnych krajach Azji Zachodniej w okresie od IX do XIV wieku, bo jedni mówią, że byli Turkami, inni, że Turkmenami, teraz to jest mało istotne, ale gdy przejęli kontrolę nad Jerozolimą, niemalże natychmiast zaczęli utrudniać pielgrzymki do Ziemi Świętej. I tak oto szacunek, który na początku cechował przecież wzajemne relacje pod rządami Umara, ustąpił miejsca coraz głębszej nieufności, upokorzeniom i wreszcie odpowiedzi na atak, czyli wezwaniem do krucjaty. I o tym wyzwaniu porozmawiamy sobie w następnych odcinkach naszej jerozolimskiej przygody, która po pewnym czasie doprowadzi nas, mam nadzieję, aż do finałowego programu dotyczącego Wiktorii Grunwaldzkiej. Bo przecież gdyby nie Jerozolima, gdyby nie krucjaty, no to nie powstałby i zakon, który przez kilka wieków dał nam nieźle popalić. Tymczasem dziękuję, że chcieliście poświęcić mi swój cenny czas. Dzięki takim spotkaniom, i wierzę w to głęboko, wszyscy stajemy się mądrzejsi. Czuwaj, do następnego programu już niebawem.
Jest i nasza najnowsza perełka, czyli drugi numer magazynu Czuwaj o mszy wszechczasów. 160 stron pięknie wydanego w zasadzie albumu o historii mszy, jej znaczeniu, symbolice, a także łacinie i muzyce sakralnej. Powiem, nie zachowując fałszywej skromności, że jestem z tego wydania naprawdę dumny. Przedsprzedaż zakończyła się w 2 dni i ostatnie paczki z przedsprzedaży zostały właśnie zapakowane. Na stronie pojawiły się więc znowu dostępne magazyny, ale zamówień jest tak wiele, że nie nadążamy z ich pakowaniem. Dlatego na wysyłkę trzeba z pewnością będzie poczekać około 3 dni roboczych od dnia zamówienia. Najnowszy magazyn znajdziecie na stronie miskoczuwaj.pl, gdzie leży on sobie obok wydanych przez nas 2 powieści Romana Tmowskiego, a także kilku gadżetów i pierwszego numeru magazynu, który jest poświęcony bezpieczeństwu i sytuacjom kryzysowym. Tego pierwszego zostało jeszcze kilkadziesiąt egzemplarzy. Dziękuję wszystkim za udzielanie nam cyklicznego wsparcia, bez którego nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie działać. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam całą tutaj wykonywaną pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde rzecz jasna dziękuję.
Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sposób przekazanej przez Marka wiedzy jest zjawiskowy. Całość czyta się jak powieść kryminalną, a nie nudną instrukcję obsługi jakiegoś urządzenia. Tak, autor nie ucieka od trudnych tematów i przekazuje wiedzę w sposób rozsądny i zgodny ze sztuką. Praktyka, znajomość tematyki i empatia to wielkie plusy tego wydania magazynu. Marek Miśko pojmuje ten obszar znacznie szerzej, promując praktyczną wiedzę adekwatną do istoty współczesnych zagrożeń, z którymi może zmierzyć się człowiek. To solidna dawka praktycznej wiedzy, która daje do myślenia, nawet emerytowanemu operatorowi wojsk specjalnych. Misja przetrwanie. Magazyn Czuwaj poświęcony bezpieczeństwu. Sytuacje ekstremalne. Bezpieczeństwo własne. Terroryzm. PTSD po wojnie. Marek Miśko, Czuwaj. Magazyn do nabycia na stronie miskoczuwaj.pl oraz podczas szkoleń w całej Polsce. Na szkolenia zapraszają Marek Miśko i Piotr Szalaty.
Skąd się według pana wziął Kalmer? Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego. Nie, panie. To są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Chełmna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on. Kozieniecki szeroko otworzył usta. Ja, rzekł dalej Twardowski, zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym. Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył. Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda. Pomówmy teraz o panu. Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie. Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, ażeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega, Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie. Rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami. Kozieniecki milczał.